Cześć, z tej strony Krzysiek Połodziński, a przed Wami 10. odcinek podcastu Zawód Muzyk. Podcastu od muzyków i dla muzyków, w którym rozmawiamy o jasnych i o ciemnych stronach rynku muzycznego. A dziś, z racji tego, że mamy pierwszy okrągły odcinek, to będzie on nieco inny. Tym razem nie usłyszycie, jak zostać muzykiem, ani nie usłyszycie porad dotyczących zaistnienia w muzycznym świecie. Dziś skupimy się na zupełnie czymś innym, na muzyce samej w sobie. Skąd się wzięła w naszym życiu i czemu właściwie służy? No i co wspólnego ma muzyka z radio z puszką groszku? O tym i o wielu innych rzeczach usłyszycie dziś od mojego gościa, który nie dość, że sam jest aktywnym muzykiem, to jeszcze na co dzień rozpracowuje muzyczne korzenie ludzkości. Przedstawiam Wam Grzegorza Dąbrowskiego. Aha, a wszystkie notatki do dzisiejszego odcinka znajdziecie na gabinet.art, / Zawód Muzyk 10.
Zawód Muzyk. Chciałbym Cię powitać serdecznie. Dzisiejszym gościem podcastu jest Grzegorz Dąbrowski, doktor Uniwersytetu Wrocławskiego, etnolog zajmujący się antropologią sztuki i muzyki, co nas specjalnie dotyczy, a po godzinach artysta, gitarzysta i pieśniarz, między innymi w projekcie Rejda z Grzechem. Aha. Czy coś jeszcze pominąłem?
O jeny. Dużo mógłbym powiedzieć. Przede wszystkim chyba to, że gitara była moim pierwszym instrumentem w życiu, na którym grałem i później po prostu było ich bardzo, bardzo dużo. Od cymbałów, lir korbowych, saksofonu, klarnetu, potem skrzypce, potem kilkuletnia, że tak powiem, tutaj nawet kariera chyba w Czeskiej Republice i nagranie dwóch płyt i zagranie mnóstwa koncertów z zespołem Benjamin's Clan. W Polsce, nie wiem, zespoły Nie To Nie To, awangardowe i Krzywa Grzywa, bardziej ludowa, a no rzeczywiście gdzieś tak po latach poszukiwań kupiłem na targu gitarę połamaną i przypomniałem sobie, że w końcu to jest ten instrument i rzeczywiście większość ludzi mi kojarzy z gitarą i dobrze, i z pieśniarstwem, ale wydaje mi się, że to jest tylko jakiś tam etap w życiu. No i taki, no rzeczywiście gram z Piotrem Rejdą i to jest Rejda z Grzechem, no ale jeszcze taki jest projekcik, który się nazywa Bardziej. I to są takie dwa równoległe dla mnie zespoły, równie ważne. No i tyle. Bardziej jest z Pawłem Korkusiem tam. No, śpiewamy swoje teksty i piosenki.
Ale w Rejdzie z Grzechem też są
oczywiście,
swoje
że
właśnie.
Tak. No.
To do tego wszystkie linki później znajdziemy, żeby zamieścić. Rejda z Grzechem przewijało mi się częściej. Łatwiej było do tego dotrzeć niż do tego Bardziej. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Bo jak wpiszesz w internecie Bardziej, to z reguły występuje, że Gośka ma bardziej fajną sukienkę niż Zosia. Ale jak już się wpisze tytuł utworu, to wtedy
rzeczywiście
to się da. Nie?
Rejda z Grzechem zdecydowanie rzadziej występuje w literaturze niż w słowie.
Bardziej rzadziej.
Bardziej rzadziej. Tak. Dobra. Takie mam zawsze na początku rozgrzewkowe pytanie. Pierwsze z nich to jest pytanie o muzykę, która na tobie ostatnio zrobiła wrażenie. Jakiej ostatnio słuchałeś?
Nie chciałbym się tutaj tobie przypucować, ale chyba muzyka, jaka ostatnio zrobiła na mnie wrażenie, to było to, co się wydarzyło w klubie Proza. I mogę to bardzo łatwo uzasadnić, dlaczego właśnie tak. Ponieważ od dłuższego już czasu staram się słuchać świata bardziej niż go zagłuszać. No i lubię, żeby to było takie bardzo związane z moim światem przy okazji. I na przykład generalnie staram się słuchać muzyki ludzi, których znam, płyt ludzi, których znam, chodzić na koncerty ludzi, których znam i tak dalej, i tak dalej. I gdyby wydaje mi się, że no, czasami mi się udaje łapać taki stan ducha, że bardziej mnie zaciekawi i wkręci coś, co się dzieje tu i teraz, niż coś, co ktoś z popkultury podpowiada, że jest fajne. Oczywiście bardzo sobie cenię muzykę wielu nurtów i
Do nurtów i popkultury jeszcze wrócimy, no. A tak słowem wprowadzenia dla słuchaczy, to mowa jest tutaj o pierwszym wrocławskim etnodżemie, który akurat organizowałem.
Tak.
Tak się złożyło. No dobra.
I zachwyciła mnie tam ta właśnie, że to tak nagle z tych ludzi wyszło, co nie? A przy okazji też mnie to zachwyciło, nie tylko estetycznie, bo to gdyby zachwyciło sensorycznie i energetycznie, że się jest w tym wszystkim. Wydaje mi się, że też ten swego rodzaju minimalizm, który każdy prezentował, a składał się na naprawdę fajną całość. To, że jak dziewczyny na przykład zaczęły śpiewać, to w jednym momencie to się stało i one nagle wskoczyły na te tory. No, to tak emocjonalnie, nie? A też jak gdyby muzycznie mnie to, wiadomo, gdzieś tam jako doświadczenie bardzo podrajcowało. No i chyba też z punktu widzenia takiego antropologa jednak, to bardzo... To też jest jakiś taki fajny przyczynek do zastanawiania się nad jak gdyby rolą rytmu w naszym życiu.
No dobra, to tak trochę przeskoczymy, bo teraz była pora na kolejne z tych standardowych pytań.
Ale
powiedziałeś o rytmie. No właśnie. No jak to, skąd to się bierze, że mamy tyle rytmów, że w naszej kulturze teraz przynajmniej przeważają rytmy 3/4, 4/4, a na Bałkanach jeszcze jest 5/4, 7/4, a my już do tego po prostu no odstajemy. Nie jesteśmy w stanie wczuć się w te rytmy złożone. Skąd taka różnica?
Ja zanim odpowiem na to pytanie, to się podzielę takim doświadczeniem, bo gdzieś około 2005-2006 roku zakładaliśmy taki zespół Krzywa Grzywa, kontrabas, skrzypce i akordeon. Kontrabasista wcześniej grał z Bułgarem. No i zaprosiliśmy bułgarskiego akordeonistę. No i pamiętam, że jak zaczął przynosić te swoje bałkańskie motywy do grania, a to często były utwory właśnie na 7/8, 7/4, 5 też oczywiście podziały, na 9, 11. I muszę się uczciwie do tego przyznać, że miałem wielkie problemy z tym, żeby się tego wszystkiego nauczyć. I pamiętam, że Evgeni Genew, no to pamiętam, że on mi tańczył na przykład, nie? I widząc ruchy jego ciała, żebym mniej więcej wiedział, w jaki sposób grać, nie? I tak naprawdę też tak się fajnie złożyło, że tu we Wrocławiu jest mniejszość bułgarska i mniejszość macedońska dosyć duża. Zasadniczo różnice są między nimi, ale jak gdyby bardzo często Bułgarzy znają macedońskie pieśni, a Macedończycy znają bułgarskie pieśni. I rzeczywiście ta sytuacja, kiedy ci ludzie na przykład tańczyli w korowodowych tańcach, i tam jest taka charakterystyczna sytuacja, że tańczysz i wiesz, tam robisz kilka kroków w lewo, nóżka, zawijasz i w drugą stronę, nie? I ten taniec tak naprawdę powoduje, że patrząc na tych ludzi i robiąc przysiad z nimi, czujesz puls, ten nieparzysty, nie? Później, gdy się nad tym głębiej zastanowisz, no to sobie myślisz, kurczę, przecież ci ludzie wychowali się w takim pulsie i w takim rytmie i dla nich to jest naturalne i bardzo normalne, nie? Wydaje mi się, że z perspektywy liczenia raz, dwa też można się spokojnie wkręcić w rytm 7/8 czy każdy inny, nie? Żeby tylko odczuwać ten puls w muzyce. Bo ja bym chyba oddzielał puls i rytm od siebie. Wiesz, o czym mówię,
nie? Tak, że puls jak w metronomie, a rytm właśnie te 7/8.
No, rytm to już jest jakieś zagęszczenie, jak gdyby wypełnienie tej przestrzeni, nie?
Dodanie akcentów do rytmu, jakby, tak?
No. Znaczy, no nie, że masz pam, 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 pam. A teraz jak sobie to zagęścisz, no to jest kwestia, no właśnie kultury często, nie? Ale ty ważne, żebyś na to pam trafił.
No ale właśnie, to jest kwestia kultury, ale skąd, wiadomo w ogóle, skąd to się bierze?
No, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Mi na przykład jest w takiej książce Andrzeja, on się chyba Andrzej Bińkowski nazywa, Ostatni wieścy muzykanci, 1000 kilometrów muzyki, wiele. To taki malarz, który gdzieś tam w latach 80. nagrywał skrzypków, bębniarzy, właśnie polską muzykę tą rdzenną i zdaje mi się, że to u niego wyczytałem. Bardzo częstą praktyką na weselach na przykład w Polsce było to, że skrzypek szedł i basista, nie? A tamburyno czy bęben brali ze sobą, no bo wiadomo było, że zawsze ktoś z gości weselnych będzie potrafił zagrać na bębnie. Dlaczego? No bo wiązało się to z rytmem pracy. On to tłumaczył, że jak mucono zboże na przykład, faceci często pracują we dwójkę, nie? Bo musi jeden drugiemu coś podać i tak dalej, więc łapią naturalny rytm. Więc rytm dwójkowy jest czymś mega po prostu związanym z pracą. Natomiast no on uważał, że czasami jak we trójkę mucą cepami, no to już jest charakterystyczny ten trójkowy, nie?
Czyli po prostu na Bałkanach
nie, mówię mucono. W Polsce, nie, 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 to nie, też to właśnie nie, bo wydaje mi się, że też nie można jednego klucza jak gdyby nie, do wyjaśniania rytmów, nie? Mhm. Bo z kolei, nie wiem, no muzyka bałkańska to ona ma dosyć silny wpływ jednak muzyki Bliskiego Wschodu, nie? Pewnie wielu Bułgarów by się obraziło, ale też wpływy tureckie dosyć silne są w tej muzyce. A to z kolei gdzieś tam sąsiaduje już z islamem, kulturą arabską. I myślę, że też można dostrzegać duże jakieś takie połączenia z kulturą też i bardziej odległą, na przykład Indii, gdzie nauka rytmu i gry na tych tablach, instrumentach polega na nauce zgłosek konkretnych i alfabetów. I ona jest w ogóle bardzo taka plastyczna i tam to w ogóle już są podziały niesamowite.
Czyli tak trochę... Podziały geograficzne mają znaczenie. To, że właśnie no, Bułgarii miejscu. Bliżej do Turcji niż nam.
No, myślę, że w jakimś stopniu tak, ale też w ogóle Bałkany to taki trochę miks kultur. I w tym miksie też jak gdyby się okazało, że te nieparzyste wartości gdzieś tam się zadomowiły, prawda? Mhm. Ale mówię, gdyby spojrzeć na to przez pryzmat pulsu, to no wiadomo, że kulturowo będzie inaczej wyglądał rytm afrykański, rytm indyjski, czy rytm bałkański, czy polski. Nie? Ale jakbyś tak wziął na przykład Hindusa, Bułgara, Turka, gościa z Nigerii, czy z Maroka i chłopa z Mazowsza, to jak oni by zaczęli grać, to by się dogadali w tej muzyce, na pewno. Nie? Pod względem rytmu na pewno by się zmieścili, chociaż każdy by inaczej...
Inne zagęszczenie.
Inne Michałki by zrobił.
Jasna sprawa. To też jest dobre pytanie. Czy ten język muzyki, aha, czy on jest właśnie taki uniwersalny, że każdy z każdym się dogada? Czy też no dla nas znajome jest to zachodnie pojęcie muzyki, podział na 12, równomiernie temperowany, mhm, czy też te trójkowe lub czwórkowe
tak,
rytmy?
Tak, tak.
A jak to jest ze słuchaniem takiej muzyki ćwierćtonowej, czy nawet... Nawet tych bałkańskich rytmów. Dla nas jest to jakieś takie nienaturalne. To czy to jest jednak język uniwersalny?
Muzyka na pewno jest językiem uniwersalnym i na przykład w globalnym świecie to na przykład możemy sobie słuchać... Ja bardzo dużo swego czasu słuchałem coś takiego, co się nazywa muzyką świata po prostu, że się spotykają ludzie z różnych przestrzeni i potrafią się dogadać i nie stoi to w ogóle... Nie jest problemem, że Europejczyk gra na fortepianie, a ktoś, kto gra na sarodzie, sitarze czy jakiejś sarangi, wciska w to wszystko ćwierćtony, prawda? Że jak gdyby, no bo jak gdyby chyba podstawową rzeczą jest wrażliwość muzyczna człowieka, który jest w stanie to wysłyszeć, czy on przekracza granicę, czy się porusza w obrębie jakiejś granicy. Mówię, rytm jest łatwiej rzeczywiście pogodzić niż tonalność, natomiast ta tonalność odrębna też wynika z czegoś innego, nie? Że my nie mamy ćwierćtonów. W Europie no, mamy ten 12-stopniowy system, jak powiedzieć, to też jest efekt jakiejś tam ewolucji. Przede wszystkim chyba też dialogu. Jest dosyć dużo literatury no, na ten temat. Nie? To już Grecy wymykali,
tak, właśnie,
Pitagorejczycy.
Tak, Pitagorejczycy.
No, w Chinach też nie, Kilunkli też. System muzyki chińskiej odpowiada systemowi miar, podziału roku i tak dalej, więc o. To jak gdyby takie paralele są. Natomiast ta muzyka... gdzie są ćwierćtony, nie? Te tak też śródindyjskie, to ona z kolei też trzeba sobie uświadomić, że na przykład bardzo ważnym elementem w kulturach islamskich, arabskich jest poezja. Bardzo proste, nie? Bo tam jest ciepło, większość życia toczy się przy herbacie, kawie, ludzie rozmawiają, załatwiają różne sprawy, interesy i tak dalej. Teraz im lepszym jesteś mówcą i lepiej przekonujesz, no to będziesz miał więcej znajomych, więcej ugrasz i lepiej ci się będzie żyło. Dlatego jak gdyby sztuka słowa jest bardzo ważna i wydaje mi się, że tutaj taka jest trochę paralela między tym, a też tego rodzaju indywidualizmem w muzyce, co nie? Zresztą ta muzyka, gdzie są te ćwierćtony, jest mocno nastawione na solowe wykonania.
No tak.
I tu sobie człowiek może pozwolić, a na przykład w Europie, jak ludzie wiesz, kombinowali w pewnym momencie, żeby scalić orkiestrę, to jednak musiało się włączyć myślenie harmoniczne, nie? Polifonia też wynika jak gdyby z pewnych kulturowych procesów, typu reformacja religijna, czyli odkrycia geograficzne, nie?
Świetnie, że powiedziałeś. To jaki ma związek właśnie reformacja z muzyką?
No to wiesz, to takie luźne są jakieś refleksje, ale Ale na pewno ciekawe jest to, że w momencie, kiedy ludzie odkrywają, że człowiek nie jest tylko biały i że nie tylko jak gdyby jest chrześcijaninem, no to czy jak gdyby wielość interpretacji Boga, stworzenia czy Słowa Bożego, czy dostrzeżenie innych ludzi, innych kultur, innych sposobów na życie, na pewno no, powoduje coś w głowach Europejczyków takiego, że komentarzem jest po prostu polifoniczna muzyka, czyli wielogłosowa, nie? Oni dostrzegają, że świat jest wielogłosowy. I myślę, że we wszystkich kulturach, gdzie dostrzeżono wielogłosowość świata i jego różnorodność, spotkamy się z polifonią. Chociaż to też ma pewnie często z praktykowaniem muzyki i tak jak mówię, z koniecznością jak gdyby ogarnięcia zespołu ludzi. Nie? Bo na przykład muzyka indonezyjska, Jawa czy Bali, gdzie są te takie charakterystyczne gamelany.
Czym są gamelany?
Muzyka gamelanów to są różnego rodzaju kotły, misy, czary, ale ogólnie instrumenty perkusyjne, trochę też takich, które można by przyrównać do jakichś wibrafonów, ale one są też na swój specyficzny sposób strojone, to też odbiega od muzyki europejskiej, indyjskiej, ale też potrafią grać 30-osobowe orkiestry, chociaż tak bardziej to często to 3, 4, 5 kolesi gra. Nie? I no, gamelan, jak sobie wpiszesz w przeglądarce jakieś, to ci to zryje beret, nie?
Z pewnością sprawdzę. A mówisz właśnie, że no, spotykają się ci ludzie, kwestia doboru orkiestry, ale cofnijmy się trochę w czasie w ogóle. Jak ludzie wpadli na to, żeby się spotkać i pomuzykować? Skąd się wzięła muzyka?
No to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć, ale szukać źródeł muzyki na pewno należałoby tam, gdzie są źródła człowieka. Oczywiście możemy założyć, że ptaki też intencjonalnie sobie ćwierkają i śpiewają i w ten sposób być może to, co słyszymy, to nie jest komunikacja, tylko odgrywanie utworu muzycznego. Ale tego nie wiemy, nikt tego nie zweryfikował, być może nikt sobie nawet nie zadał trudu, żeby to przebadać. Na pewno wiadomo, że one w różnych dialektach ćwierkają, no ale no, skoro człowiek pochodzi z Afryki i tam się rodzi kultura tak naprawdę, no to wydaje mi się, że tam należałoby szukać źródeł muzyki. To dobre pytanie, nie? Bo ja to osobiście sobie wiążę, to tak na przykład można się powołać na jakieś takie teksty chociażby Anny Czekanowskiej z takich polskich badaczek czy etnomuzykolożek. To zresztą taki antropolog Jacek Oleński pisze w swojej jednej pracy, opowiada taką historię, że jak się przyjeżdżało do Afryki, zanim jeszcze pojawiły się telefony komórkowe, internet i tak dalej, czyli na przykład w opisach różnych kolonizatorów, później etnografów, czy podróżników wcześniej jeszcze, misjonarzy także, to na przykład ci ludzie wspominają, że jak oni jechali z wioski do wioski, no to słyszeli cały czas dźwięk bębnów po drodze, nie? I później przyjeżdżali z punktu A do punktu B i tamci doskonale wiedzieli, ile osób przyjdzie, w jakim wieku, ile mężczyzn, ile kobiet, nie? Czyli wiadomo, że oni sobie przekazywali w ten sposób informacje. I tak mi się wydaje, że po prostu rytm powstał w związku z taką silną potrzebą przetrwania, że być może ludzie nawet nie mieli jeszcze czegoś takiego jak bardzo rozwinięte relacje między sobą, no ale tworzyli grupy, którym zależało na tym, żeby przetrwać. Po prostu, żeby mieć co zjeść, czy napić się wody. I teraz zadaj sobie pytanie, jak najłatwiej przekazać na daleką odległość informacje. Nie? I na przykład w Afryce taką tradycją było w wielu miejscach, że we wsi znajdował się centralny bęben. I człowiek, który jak gdyby jest odpowiedzialny za uderzenie w ten centralny bęben. Centralny to też znaczy wielki. Nie? Im teraz, jak gdyby, im masz niższy dźwięk, to ta fala fizycznie dalej potrafi dotrzeć. Nie? Na przykład słonie potrafią na kilka kilometrów się porozumiewać, bo mają tak niskie dźwięki, które wydają, a których my nie słyszymy. Nie? Każde zwierzę inaczej, nie? Ale jak gdyby im niższy dźwięk, tym dalej przychodzi. Także w Afryce chyba jest ten bęben i ten centralny bęben. I myślę sobie, że w ten sposób ludzie zaczęli sobie przekazywać bardzo ważne informacje i komunikować w ten sposób. Ale żeby na przykład, żeby zachęcić do nauki tego, co tak naprawdę się staje narzędziem adaptacyjnym do środowiska, no to wydaje mi się, że zawsze ludzie coś, co jest dla nich ważne, estetyzują. Czyli robią z tego przyjemność, show i tak dalej. Bo ludzie lubią chyba coś, co jest ładne, piękne, wpada w uch.
Chyba nie? Tak, chyba tak, chyba coś mają.
To no, że i to, no i tak mi się wydaje, że tak nastąpiła ta specjalizacja i gdzieś tam to poleciało już w świat dalej, nie? Ale jak gdyby rytm odpowiada za naszą synchronizację, za kulturę, nie? Wszędzie, gdzie nie spojrzysz, jest rytm. Zobacz, książki są poustawiane rytmicznie.
A tu mnie nie.
No, wszędzie. Popatrz sobie na cegły poukładane.
Nie, to jest zdecydowanie tak.
Gościu, który to murował, przecież mógł sobie walnąć jak chce elewację, bo to jest tylko klinkier jako ozdoba, ale on jednak poszedł w rytm, nie? I gdzie nie spojrzysz, masz rytm. I ta mega wielka ludzka zdolność synchronizacji chyba wiąże się z tą koniecznością rytmu, znaczy rytmem jako sensem naszego istnienia. O. I dlatego etnogranie mnie strasznie zafascynowało.
No, klamra, taka, znowu wracamy. No dobra, jeden wątek skończyliśmy, to tak wtrącenie zupełnie z innej beczki, to wcześniejsze pytanie, które jest jednym ze standardowych. Drugie standardowe pytanie to jest dotyczące pierwszej złotówki z muzyki właśnie.
Czy u mnie?
Tak, u ciebie. Jak udało ci się pierwszą złotówkę zarobić na muzyce?
Nie pamiętam chyba tego momentu. Myślę, że to gdyby dla mnie chyba pierwszą złotówką w takim metaforycznym sensie to pewnie by były jakieś takie sytuacje, że ludzie chcą słuchać tego, co gram albo śpiewam. Pamiętam, że jako taki, nie wiem, malutki dzieciaczek to... Ja w ogóle myślę, że to bardzo złe jest podejście do myślenia o muzyce, żeby ją traktować jako narzędzie do zarabiania pieniędzy, nie? To jest dobre pytanie dla muzyków weselnych i chałturników, natomiast nie wiem, czy...
No znaczy, z czegoś muzycy też muszą żyć.
Nie, no z czegoś muszą żyć, oczywiście, że tak, nie?
Muzycy, którzy studiują na Akademii Muzycznej, zaczynają, wchodzą w ten rynek, to zastanawiają się często, okej, skończę studia, co teraz? Co ja wrzucę do gara? Stąd to pytanie właśnie.
Ostatnio czytałem taki fajny wywiad z jazzmenem, który na tyle lubi tą swoją muzykę i lubi improwizację jazzową. On tam w ogóle taką fajną rzecz powiedział, że ta improwizacja free jazzowa pozwala mu na to, że to kształci jego umiejętność rozpoznawania reakcji na podstawie bodźców, jakie się pojawiają. Nie? Zresztą sam grasz muzykę, to wiesz, że coś zagrasz, ludzie zaraz zareagują i jesteś w stanie łatwiej czytać, jak się ludzie zachowują w danej sytuacji, co przekładasz na różne. Nie? Facet był prawnikiem, ale on jak gdyby też myślenie przyczynowo-skutkowe i reakcje na różne zachowania musi czytać. To mówię jako dygresję do twojego pytania, ale on tam po prostu podzielił muzyków na dwie kategorie, nie? Że na muzyków i na jobowców, czy jobersów już jakoś tak, nie? Czyli jobbers to jest ktoś taki, kto pójdzie i zagra wszystko za pieniądze i no, tylko że to często leci muzyka i nikogo nie dotyka. Natomiast jak sobie prześledzisz, nie wiem, historię różnych muzyków, tych, którzy są gdzieś tam niewyprodukowani i niezapromowani, tylko gdzieś oddolnie wyrośli, no to się po prostu wzięło od tak po prostu. Nie? Ale oczywiście ja też zarabiałem pieniądze na muzyce, to wiesz, spoko, nic w tym złego nie widzę.
No właśnie,
nie?
Wiesz, to taka inspiracja po prostu. No. Na przykład zaprosił ktoś do swojego klubu, czy na rynku we Wrocławiu.
Nie, ja bym prędzej, ja taką mam obserwację, że w zasadzie jak ktoś cię zaprasza że z muzyką, niezależnie jaką muzykę grasz tak naprawdę, to jest w ludziach coś takiego, że taką potrzebę, że się zapyta po prostu, co za to chcesz. Ile ewentualnie, więc albo właśnie gdzieś ktoś lubi jakiś zespół, czy chce posłuchać, no to ludzie kupują bilety, czy robią zrzuty, nie? Na przykład teraz tak obserwuję w tym środowisku pieśniarskim. Jest często tak, że no po prostu ludzie wrzucają pieniądze do kapelusza za koncert i nigdy nie wiesz, ile tych pieniędzy będzie. Ja też organizowałem w zeszłym roku koncert harfisty z Poznania, nie? Myślałem, że facet przyjedzie z tą harfą na plecach, zagra i tak dalej. On nie wyznaczył żadnej stawki za ten koncert, ale przyjechał BM-ką, zagrał tak, że zachwycił ludzi. Naprawdę kupę forsy wywiózł z tego, co wiesz, ludzie mu tam rzucili do kapelusza. Oczywiście dobrze można zarobić na weselach, jakby ktoś pod tym kątem myślał. Chociaż nie tak dobrze z drugiej strony, no bo tam ile? 1500 zł za weekend wyciągniesz?
Nie mam żadnego pojęcia.
Przy dobrej kapeli weselnej, no to tak jak gdyby i tak nie będziesz zarabiał tyle, co politycy na przykład. Więc skoro to jest pytanie młodych muzyków, no to ja bym odpowiedział w ten sposób, że jeżeli czują tę muzykę albo jakąś lubią, to niech ją po prostu grają, a te pieniądze na pewno przyjdą.
No dobra, a wróćmy teraz do tematu muzyki i jej wpływu na społeczeństwo. Teraz mamy do czynienia z powszechnym dostępem do internetu, z telewizją, globalizacja pełną gębą.
Mass media.
I jak to wpłynęło na muzykę?
Ja właśnie chyba nie mam tutaj swojego zdania na ten temat, bo nigdy nie słuchałem muzyki, którą by mi reklama powiedziała, że należy słuchać, tylko zawsze słuchałem tej, którą albo odkryłem, albo mi po prostu ludzie, którym ufałem, lubiłem, czy wspólne mieliśmy zainteresowania. I wydaje mi się, że na przykład dzięki temu internet jest super medium dla kogoś, kto chce coś znaleźć, bo naprawdę tam znajdzie dużo fajnych rzeczy, co nie? No ale z drugiej strony pewnie istnieje coś takiego, że wielu ludziom te zmasowane środki rażenia mogą po prostu wmówić, że coś jest fajne, ważne i ten ktoś ma ograniczoną wrażliwość na starcie już, nie? Jeśli się temu podda.
No właśnie, nie? Jakiś czas temu w odcinku z Patrycją Obarą rozmawialiśmy o tym i tam dopatrywaliśmy się takiego trochę upadku wspólnego muzykowania. I tak się właśnie zastanawiam, czy ty tutaj nie widzisz jakiejś zależności może? Że przestajemy przez to śpiewać, że mamy dostęp taki powszechny do
internetu. Jasne, to w ogóle nie ma dyskusji, nie? Że jak gdyby, kiedy nie było telefonów komórkowych, magnetofonów i tak dalej, to ludzie po prostu spotykali się, chociażby żeby, nie wiem, uprzyjemnić sobie pracę, to śpiewali.
No okej, okay, ale jak nie, przyszły telefony, nadal pracowali.
Nie, no tak, tylko że to też jest szeroki temat. Ja też, broń Boże, nie chciałbym żadnej generalizacji, nie? Bo też nie wiem, w którą stronę jak gdyby mam odpowiadać.
Czy jak, tak jak idzie, uważasz.
Ale graliśmy 2 lata temu na Wośpie z kumplem, właśnie z zespołem Bardziej. W Obornikach Śląskich to się było. Dyrektorem tam jest pani Halina Muszak.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. No i mnie na przykład szokowało to, że tam był w programie przewidziany występ nastolatek, które będą śpiewały i gdyby ich występ polegał na tym, że one wchodziły z telefonem na scenę, w tym telefonie miały tekst, a akustyk szukał podkładów w internecie i on puszczał podkład, a ona śpiewała piosenkę, nie? No i dziewczyny bardzo ładnie śpiewały, to w ogóle nie można...
Takie karaoke trochę.
Coś w tym stylu, nie? I tak sobie myślę, no po prostu dzisiaj człowiek ma takie narzędzia i z nich korzysta i ja bym na pewno tego nie wartościował jakoś negatywnie, nie? Ale na pewno 10 lat temu czy 15 lat temu w tym miejscu by się pojawił ktoś, kto potrafi grać na instrumencie jeszcze, nie? I grał i śpiewał, a dzisiaj już nie musi, bo ma telefon. Zresztą na przykład wielu muzyków weselnych z kolei narzeka, że wypierani są przez, albo rzadziej zapraszani, bo są DJ-e, co nie? Chociaż ja się z tym nie zgadzam, bo jak są super kapele, no to one i tak mają wzięcie. Grane, jak gdyby żywa muzyka.
Tak, tylko wydaje mi się, że tutaj należy podzielić na takie kapele, to znaczy zespoły weselne, DJ-ów, aha, ale też kapele takie z prawdziwego zdarzenia, kapele, aha, takie biesiadne.
Aha. Nie, no to rzeczywiście, no tu nie ma tych instrumentów.
No
nie?
Właśnie, no, teraz zespół weselny to jest najwyżej sporo członków, tak? No. I wokal, gitara, syntezator i coś jeszcze. A kiedyś to była cała orkiestra.
Nie, różnie też to bywało. Nie, no bo to zależy, jak tam kiedyś był skrzypek, właśnie basista, bębniarz, później się pojawili akordeoniści, jakieś klarnety, trąbki, saksofony,
dokładnie,
nie?
Dokładnie.
Później gdzieś tam zestawy były, bas, perkusja, klawisz, gitara. Samą zresztą gitarę po gitarzyście weselnym, taką wysłużoną, jedną. Ale ja myślę, że ludzie nadal, jak znajdą się w sytuacji żywej muzyki, to są to w stanie docenić.
Myślę, że
ja bym nie chciał demonizować czasów, w jakich żyjemy, nie? Bardziej bym wolał właśnie powiedzieć, że ta muzyka radiowa, telewizyjna, ona jest, no, to jest produkt, prawda, jak puszka groszków w supermarkecie. I chodzi po prostu, żeby stworzyć taką muzykę, która się będzie jak największej liczbie ludzi podobać i jak gdyby ich też tam kanalizować różne pragnienia, marzenia, nadzieje i odpowiadać na cierpienie.
Okej, okay. Tu jest mowa o takiej muzyce zespołowej, takiej słuchanej już przez słuchaczy po prostu. Aha. A co z muzyką taką organiczną, śpiewaniem w domach? Bo ja osobiście zauważam taką tendencję do zaprzestawania muzykowania wspólnego, choćby śpiewania.
Telewizor. Nie? Telewizor, radio już powoduje, że ludzie nie śpiewają. Chociaż ja też sobie myślę, że są po prostu rodziny, w których się śpiewa i kultywuje takie tradycje i są rodziny, w których się nie śpiewa. co jest związane z tym, że różne są jak gdyby specjalizacje ludzi w życiu i różny sposób, no, są muzycy i są gawędziarze na przykład, nie? Jedni lubią usiąść i pogadać, inni wolą pośpiewać, inni wolą się napić wódki, a jeszcze inni obejrzeć mecz, więc myślę, że...
Nie generalizować.
Tak, tak, że tutaj chyba czegoś takiego nie ma, no. Rozmawiam z ludźmi na te tematy, bo też mnie to interesuje i interesowało i tak są zawsze tacy, co śpiewają, nie? Chociaż na przykład kiedyś właśnie grałem w tym czeskim zespole, to mnie bardzo zszokowało, że jak byliśmy, obchodziliśmy któryś tam z kolei urodziny ojca zespołu, basisty, no to zespół, który jak gdyby gra tyle koncertów, jest zgrany, że nie wszyscy chcieli grać i śpiewać na imprezie, nie? Mhm. Że inni woleli siedzieć i gadać albo coś innego robić. I...
Okej, okay, są rodziny muzykalne, są rodziny niemuzykalne, to się wszystko zgadza. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakby w tych muzykalnych jest coraz mniej muzyki. To nie mówię o profesjonalnych muzykach, ludźmi, którzy żyją z muzyki, tylko na przykład na wsi babcie śpiewają przy stole razem ze swoimi dziećmi i wnukami. No i że to nawet zanika, tak. Może to jest powodem coraz mniejszych wsi, ale no jeżeli tak, to dlaczego ta tradycja, że dlaczego nie została przeniesiona do miast?
To chyba jest związane z tym, że po prostu nie ma jednej tradycji, nie? Ani w mieście, ani na wsi, tylko po prostu, no bo jak już mówiliśmy, po prostu każdy dzisiaj może sobie oglądać, jaki program telewizyjny chce, jaką stację radiową słuchać. Z reguły ludzie się przyzwyczajają i są przy tych swoich. Czy na przykład jak przez internet wyszukujesz muzyki, to masz podpowiedzi, które są w klimatach, które lubisz, nie? I chyba ludzie żyją w takich po prostu bardzo różnych chmurach dzisiaj, nie? I może przez to tak jest, bo no nie ma, społeczeństwo nigdy nie jest jednorodne, nie? Tak naprawdę.
Znaczy teraz jest coraz bardziej takie jednorodne, wydaje mi się.
Tak? No. A mi się właśnie wydaje, że...
Tak?
No, właśnie no że ludzie mają różne jakieś takie odpały, pasje, takie zaskakujące czasami.
A to oczywiście. Nie? Wystarczy przejść do Muzeum Sztuki Współczesnej, to można zobaczyć naprawdę rzeczy, których no, na co dzień się nie widuje. Ale ogół przez te mass media, no wydaje mi się, że jest...
Obojętne.
Tak, jest obojętne.
No to myślę, że tak. No to są te demony trochę takie, nie?
No
to
dokładnie. No,
ja myślę, że nic nie jest dane raz na zawsze i wszystko cały czas ulega zmianie. I dlatego jak gdyby nie wiem, czy jest potrzeba przywiązywać się do jakichś, że wspólne śpiewanie, czy w rodzinie, czy to jest jakaś wartość, że jak ona przemina, to jest coś gorzej. Nie, to raczej tak to nie działa, bo...
Jest inaczej po prostu.
Jest po prostu inaczej, no i to zależy od różnych czynników. Ja tak, wiesz, no, zastanawiam się nad tym, też się nad tym zastanawiam latami i tak jak porozmawiasz z ludźmi i ich zapytasz na przykład, jakie sytuacje są w stanie ci wymienić, kiedy śpiewają, no to nagle się od razu odpowiedzą, że na imprezach rodzinnych i uroczystościach, karaoke, śpiewają w kościele, śpiewają na stadionie podczas meczu sportowego. Jak zaczną wymieniać te sytuacje, kiedy śpiewają, to nagle się okazuje, że śpiewają wtedy, kiedy są wspólnotą, kiedy tworzą jakąś grupę ludzi, nie? I nagle się okazuje, że wszyscy potrafią śpiewać to, co śpiewają, znajdując się w tej grupie. Natomiast jak gdyby indywidualnie śpiewają ludzie najczęściej pod prysznicem. Przynajmniej z tego, jak wiesz, się pytam ich. Nie?
Przeprowadzaliście jakieś takie badania?
Ale zawsze o to pytam, wiesz, tak z takiej prywatnej ciekawości. Ale myślę, że to jest na przykład super właśnie pomysł na przeprowadzenie badań.
Takiej sondy choćby ulicznej, kiedy no, śpiewasz? Pomyśleć. Ja bym bardzo chętnie zobaczył wyniki.
I to możemy pomyśleć, żeby gdzieś tam wiesz, wspólnie coś takiego powiedzieć. Możesz nawet na etnograniu przecież zapytać się ludzi.
Tylko nie? Wtedy myślę, że taka próbka nie jest reprezentatywna, bo ci ludzie śpiewają,
i tak śpiewają.
Częściej.
No, to prawda.
Dobra. A w ogóle w jaki sposób dochodzimy do tych rzeczy? Co prawda powiedziałeś, że trudno jest ustalić, skąd pochodzi muzyka, skąd się wzięła. Rozumiem, że z tymi bębnami i komunikacją, no to jest jedna z hipotez. Czy to jest stwierdzone?
Nie, no to jest oczywiście tylko i wyłącznie hipoteza. Co nie?
Wspomniałeś o tym, że te obserwacje były no, jeszcze sprzed internetu.
No tak, oczywiście, że tak.
Ale skąd wiemy, że tak było kilka tysięcy lat temu?
Wiesz, no niektóre tradycje, Chińczycy, Hindusi w kulturze arabskiej, i oczywiście w europejskiej mamy też źródła pisane przede wszystkim, bardzo stare, sięgające czasów starożytnych, więc już stąd wiemy, prawda? Nie zawsze wiemy, jak ta muzyka brzmiała i często się rekonstruuje na podstawie, nie wiem, poezji, jakichś zmianek, nie wiem, w starożytnej Grecji na podstawie jakichś tam przedstawieniach na wazach i tak dalej, nie? Że to jak gdyby, ale nigdy nie znamy i nigdy nie wiemy tak naprawdę z czasów sprzed magnetofonów czy gramofonów. Zanim zaczęto rejestrować muzykę, nie możemy nic pewnego powiedzieć o tym, jak ona brzmiała gdziekolwiek. No nie wiem, mi się też wydaje, że na przykład spokojnie da się wywieźć, nie wiem, fortepian, który do niedawna myślałem, że jest instrumentem skończonym. W sensie, że już nie da się nic więcej wymyślić. Tam gdzieś tam idea, gdyby harfy jeszcze gdzieś jest widoczna bardzo, nie? No bo naciągnięte struny, później się powstają instrumenty, nie wiem, cymbały, później jakieś tam szpinety, nie szpinety, coś, klawesyny, że coś, co się, struny się uderza już mechanicznie, prawda? I tam końcem tej ewolucji jest fortepian. I, no, no. I jak gdyby no, taki instrument strunowo-perkusyjny.
Okej.
Melodyczny, harmoniczny jednocześnie. On skupia w sobie bardzo wiele tradycji, wiele kultur, nie? Jest efektem naprawdę dosyć długiej ewolucji.
No właśnie, a jak w ogóle ewoluowała muzyka? Patrząc na to, co mamy dzisiaj, czyli no, nie tylko proste rytmy, ale też polifonie, różnorodność instrumentów. Skąd w ogóle człowiek tak po prostu tak dokładali coraz więcej, żeby było teraz coraz trudniej, coraz coś innego?
Ja już sobie odpowiedziałem na te wszystkie pytania, bo no bo powiedziałem, że świat się i tak zmienia cały czas i, nie, i wszystko, no tak. I rzeczywistość płynie. Natomiast tak mi się wydaje, że chyba o wiele większym sensem dla człowieka w muzyce jest to, że od dziecka słysząc, jak nam mama śpiewa, czy babcia kołysanki, później słuchając, jak nam śpiewają 100 lat, gdy obchodzimy roczek, później, nie wiem, jak ktoś chodzi do kościoła, to śpiewa pieści kościelne, później na przykład zostaje harcerzem albo kimś takim, to śpiewa przy ognisku. I to znowu są sytuacje, kiedy jest wspólnota z tą muzyką. I no dlatego mówię, jak się przeanalizuje tak te wszystkie sytuacje, to wydaje mi się, że ludziom o wiele bardziej muzyka jako narzędzie adaptacji do środowiska, zresztą są dwie koncepcje skrajne w antropologii muzycznej, to zaraz o tym najwyżej powiem, ale gdyby muzyka, że na pewno ona nas uczy od dziecka, my tego sobie nie uświadamiamy, synchronizacji, życia społecznego, życia w jednym rytmie i tak dalej, i tak dalej. Tego nas uczy muzyka, nie? A komunikacja to już jest, tam i tak większość ludzi nie słucha, co drugi do niego mówi, nie? To, nie?
Właśnie chciałem zapytać, wymieniłeś pierwszą rzecz, tą synchronizację, ale właśnie co jeszcze, jeżeli jest coś jeszcze, daje muzyka ludziom? Skoro ta muzyka ich skupia, skoro pragną tej wspólnoty, to czy chodzi tylko o synchronizację?
Znaczy, mi się wydaje, że to jest taki nieuświadamiany jak gdyby element, że ona jest po prostu nam potrzeba, ona nas stwarza ludźmi. Chcę wyraźnie powiedzieć, niektórzy uważają, że ludzie się zaczynają w momencie, kiedy powstaje język mówiony, inni uważają, że ludzie i kultura to jest wtedy, kiedy zaczynamy tworzyć narzędzia, a ja uważam, że przynajmniej na równi z tymi dwoma kategoriami ważny jest rytm i muzyka, nie? To nas tworzy ludźmi. Ale jakie kto sobie temu dodaje znaczenia, no to różnie jest, no bo w obrzędach religijnych czy w jakichś rytuałach szamańskich muzyka pełni funkcję na przykład wprowadzania się w trans albo komunikowania ze światami, z istotami, z duszami, różnie, w zależności od koncepcji kulturowych. W przypadku człowieka religijnego, nie wiem, może pełnić jakieś takie funkcje nostalgiczne, pójdziesz na koncert, nie, z kapeli z młodości, może sprawiać po prostu czystą przyjemność. Myślę, że też bardzo dużo jest zresztą muzyki etnicznej na świecie takiej, że facet i kobitka śpiewają dialogi, więc myślę, że ten motyw erotyczny i no, tych funkcji chyba będzie tak dużo, aż jak ludzie sobie wymyślą, nie?
Tylko to właśnie to wszystko, ja poza tym transem, no, to takie przemyślane, zaplanowane działania, tak? Tutaj idę na zespół, żeby coś sobie przypomnieć, nostalgia. Tutaj chcę się porozumieć z babeczką w wiadomych celach. A właśnie, a ten trans? Trans już jest takim, przynajmniej w moim odczuciu, takim czymś zupełnie innym, taką pierwotną potrzebą. I ja to odbieram w ten sposób, że to jest, u mnie przynajmniej tak to wygląda, że muzyka to jest taka potrzeba wspólnoty, może też tutaj trochę synchronizacji, o której ty mówisz, a trans jest takim dodatkiem, który fajnie by było, gdyby udało się uzyskać podczas spotkania.
Z zupełności się z tobą zgadzam, że trans jest jak najbardziej drugorzędną rzeczą, znaczy wtórną w stosunku do rytmu, nie? Ale wydaje mi się, że gdyby potrzeba wchodzenia w trans, co już jest kulturowym zachowaniem, powoduje to, że się kultywuje jak gdyby sztukę rytmu. No bo wyobraź sobie szamana, który wchodzi w trans bez bębna. Nie? Wtedy w prozie też mówi, że to takie jest naturalne i wychodzi z człowieka, że każdy człowiek to w sobie ma. I na przykład tą akcję, którą robisz, no to ona super udowadnia to, że każdy to w sobie ma. Ma tę umiejętność i zdolność i nawet takie były dziewczyny z grupy tutaj od nas, które były zachwycone tym, że one później też się odważyły wejść na scenę i też poczuć tę energię i całą tę sytuację, więc one też to w sobie miały, nie? Tylko człowiek gdzieś tam się boi, pewnie dusi to. Człowiek to skomplikowane stworzenie, więc tu jakby lepiej z psychologiem gadać na temat tych mechanizmów blokujących go, nie? Ale to jest. Chociaż ja na przykład nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy to wynika z natury, czy jednak z tego, że muzyka istnieje przynajmniej tak długo, jak istnieje człowiek.
Myślę, że to muzyka i język to, to bardzo zbliżone. Chociaż to bardziej pytanie do ciebie. No właśnie.
Nie, no inne, bo jak gdyby też język trochę się różni od muzyki w tym sensie, że nie da się, żeby kilka osób mówiło jednocześnie. Chyba, że wszyscy razem deklamują ten sam wiersz. Natomiast w przypadku muzyki można śpiewać razem. Nie? I to jest kolejny dowód na to, że ona kształci w nas umiejętność życia w społeczeństwie. Więc ja sobie myślę, że być może to, że tak ludzie od razu zaczną śpiewać i grać, to jest tak jak z tymi, wiesz, cyganami, czy bezpiecznie byłoby mówić o Romach. Nie? Ich historia jest mniej więcej taka, że oni wywodzą się z północnych Indii na zaproszenie władców perskich, jak gdyby poszła fama, że są potrzebni muzycy, więc oni ruszyli dosyć dużą grupą. Oczywiście tej Azji Środkowej aż tak dużo miejsca dla nich nie było, więc oni musieli dalej szukać zarobku, chleba i tak dalej, więc gdyby wyspecjalizowali się w graniu muzyki. No kurczę, nie wiem jak ty, ale jak ja idę sobie przez wrocławski rynek czy jakieś targowisko i słyszę po prostu gościa, który wymiata na akordeonie, no to ja jestem zachwycony po prostu tym, jak on gra, z jaką lękością, jak w ogóle nie obowiązują go granice, albo jak przekracza wszelkie możliwe granice, a i tak wszystko się to trzyma kupy, no bo no z czego to wynika? Oni to ćwiczą, wracają z nimi autobusami, to chłopaki po prostu w autobusie od Dworca Głównego aż na Brochów przez 25 minut grali. Nie było gadania, tylko było, każdy grał, to było ich gadanie. Taki sposób bycia w świecie, ale myślę sobie, że jeżeli coś jest kultywowane właśnie i później rodzą się kolejne pokolenia, no to był Claude Lévi-Strauss, uczony, który uważał, że kultura się zmienia bardzo szybko, natomiast jakiś taki genotyp populacji bardzo wolno, ale jednak się zmienia i to często pod wpływem kultury, więc jeżeli jakaś rzecz jest bardzo mocno powtarzana, no to ta predyspozycja u kolejnych ludzi, którzy przychodzą na świat w pokoleniach, gdzieś tam też się objawia, nie? Więc dlatego takie cygańskie dziecko najprawdopodobniej będzie bardziej muzykalne na starcie niż dziecko ludzi, którzy, nie wiem, pracowali przez pokolenia w hucie albo w kopalni.
Chyląc się ku końcowi, chciałbym jeszcze zapytać, czego w ogóle ludzie lubią słuchać? I dlaczego właśnie tego? Czy to jest jakieś uwarunkowane historycznie?
Na pewno jest to uwarunkowane, ale fajne pytanie w ogóle. Dlaczego ludzie lubią w ogóle słuchać? Bo to znają w pierwszej kolejności chyba, prawda?
Wtedy wynikałoby z tego, że no, utwory w radiu puszczane?
Tak, prawo inżyniera Mamonia tak zwane, nie? Z filmu Rejs.
Właśnie, tak.
Podoba mnie się to, co już słyszałem. Jak nie słyszałem, to mnie się nie podoba, nie? Jest fajne takie powiedzenie niemieckie, że gdy usłyszysz muzykę, idź tam, gdzie ją grają, wiesz, że mi ci ludzie dobre serca mają. Więc jak gdyby na przykład muzyka też jest chyba tak pozytywnie waloryzowana, nie? Jak gdyby ona nie kojarzy się z niczym złym. Poza Armią Pruską i tam, wiesz, amerykańskim wojskiem, gdzie się śpiewa, żeby ćwiczyć sztukę walki, no to...
Ja myślę, że też jest parę gatunków muzycznych, które kojarzone są jakoś z agresją, czy...
No pewnie, że no to... jest. Ale ja na przykład jak poznałem kiedyś takiego kumpla na Litwie, Leona Labutisa, który był wielkim miłośnikiem muzyki metalowej. On mi pokazał dużo tej muzyki. No i jak zacząłem tego słuchać, no to automatycznie udało mi się odkryć wielu takich zespołach, których bym nie posłuchał sam z siebie. Piękna, wręcz nawet cisza, czyli coś, co ja bardzo sobie w muzyce cenię.
No to w takim razie podtrzymywałoby tą tezę, że im więcej się tego słucha,
to się człowiek,
to bardziej
pasowuje. Tak. Jasne. Przez takie powtarzanie to wchłaniamy. No właśnie, ale ty wydobywasz z ludzi to, co w nich siedzi, bez słuchania. Jak myślisz właśnie? Czy ci ludzie, którzy się gromadzą na pulsie rytmu, etnograniu i tak dalej, czy dostrzegasz w nich jakieś takie uwarunkowania właśnie, że oni są z jakichś klimatów konkretnie muzycznych?
Nie, myślę,
czy
że...
Czy na tej pierwotności się koncentrujesz?
Na pierwotności. Myślę, że to jest to, że każdy ma muzykę w sobie, każdy chce się wyrazić.
Aha.
Nie każdy po prostu ma odwagę, przynajmniej na początku. Tak jak widziałeś,
tak.
Na początku ile nas było? 4 chyba,
no,
na scenę. A potem zobaczyli, że inni wchodzą i to takie może trochę plemię się stworzyło,
no.
Gdzie ludzie pomyśleli, kurczę, oto oni to zrobili, to ja przecież też mam takie coś w sobie. Nawet może nie zdawali sobie sprawy z tego, że co to jest.
Nie zdawali sobie. Ale... Ja też byłem zaskoczony, wiesz, mimo że byłem w różnych sytuacjach. Ja też mam taką obserwację właśnie z punktu widzenia muzyka i sceny. Powiedzmy, grasz na jakimś festiwalu folkowym i nie jesteś kapelą Bratanki czy Golec Orkiestra i w związku z tym jak gdyby ludzie nie znają twojego repertuaru. I oni oczywiście z każdym kolejnym utworem, jeśli dobra pora i fajne wykonanie, no to się dadzą w to wciągnąć i jest fajnie, nie? Ale zdecydowanie zawsze pierwszymi osobami, które wchodziły w taniec, interakcję i śpiew, byli albo pijani, albo małe dzieci. I to sobie też poobserwuj, że małe dzieci nie mają tych hamulców społecznych, a z kolei alkohol pozwala, jak gdyby te hamulce usypia i oni są od razu otwarci na tym.
No, a to jest ciekawa obserwacja i pytanie do ciebie w takim razie. Dlaczego? Co się dzieje z tymi dorosłymi, trzeźwymi, że nie potrafią swojego takiego wewnętrznego dziecka uruchomić? Dopiero po jakimś czasie albo po alkoholu.
To jest bardzo ważne pytanie, nie tylko do mnie. Dlaczego ludzie zabijają w sobie dziecko?
No tak.
Pewnie jakieś tam są po prostu reguły życia społecznego. No i wyobraź sobie, że... Znaczy w sumie to łatwo jest na to pytanie z punktu widzenia teorii antropologicznej odpowiedzieć, bo antropologia to stworzyła kilka takich teorii bardzo atrakcyjnych na miarę względności Einsteina, ale na pewno jedną z nich jest teoria liminalności, czy takich rytuałów przejścia, jak gdyby, nie? Że każde społeczeństwo charakteryzuje się tym, że jest zhierarchizowane. Ludzie mają... odgrywają w nim różne role. Ktoś jest dyrektorem, ktoś jest sekretarką, ktoś jest nauczycielem, ktoś jest uczniem, ktoś jest kapłanem. Różne są. I jak gdyby gramy rolę. Ale w tej teorii rytuału przejścia jest coś takiego, że jest taki moment, kiedy albo w celu jak gdyby osiągnięcia nowego statusu, czyli przejścia o kolejny etap dalej, w sensie jednostkowym czy grupowym, czy ewentualnie w kontekście nawiązanie do jakiejś przeszłości, czyli mamy wtedy święto, pojawia się komunitas, czyli wspólnota. Czyli jak gdyby mamy dwie sytuacje. Życie codzienne, czyli struktura i święto albo rytuał, komunitas, wspólnota. Prawda? I teraz zanim ta wspólnota się wytworzy, to też trzeba zawsze, no, ona się łatwiej wytwarza w sytuacjach powtarzanych cyklicznie. Ja podejrzewam, że jak masz ludzi, którzy przychodzą na puls rytmu, to ci, co są pierwszy raz, są bardziej skomplikowani, ale ci, co są drugi, trzeci, czwarty, od razu wchodzą i wchodzą w to.
Tak.
No i dokładnie, i oni już po prostu, dla nich to jest sytuacja komunitas. Oni przychodzą tam dla wspólnoty też, dla muzyki, dla tego, co pierwotne i pewnie jeszcze tego wszystkiego, co każdy sobie indywidualnie myśli, ale na pewno mają to, że jesteśmy razem. Mhm. Dowodem na to, że jesteśmy razem jest to, że my bębnimy, uderzamy, gramy, śpiewamy i to wszystko stanowi jedną całość, nie? To jest super symbol w ogóle tego, że jesteśmy jednością, nie?
Wyszliśmy z tego, że dorośli pozbywają się tego dziecka i ten rytuał przejścia, to rozumiem, że żeby osiągnąć jakiś status społeczny, jakąś pozycję, po prostu muszą się pozbyć tego, co było wcześniej, bo to świadczy o ich jakby niedojrzałości?
Nie, nie. Chodziło mi o to, że po prostu rytuał przejścia jest sytuacją, która symbolicznie naznacza, także cała społeczność to widzi, zmiana tego statusu. Czyli takim rytuałem przejścia może być matura. Weź sobie popatrz, studniówka, nie? Przed maturą. Tutaj wiesz, respekt nauczyciele, uczniowie i tak dalej. Przychodzi studniówka, wszyscy ze sobą razem tańczą. Nawet czasami piją alkohol symbolicznie. Jest to już kulturowo ugruntowane, że wtedy można. Ale później oni są dorosłymi ludźmi. Wesele jest takim rytuałem przejścia.
No ale to właśnie, ale jak to się ma? Bo zaczęliśmy właśnie od tego dziecka,
tak,
to jest tym uwarunkowane. To jak to się ma do tego, że jaki to jest rytuał przejścia? W którym momencie to dziecko przestaje być takim dającym się ponieść?
Znaczy kiedy, to bardziej pytanie, kiedy w człowieku umiera dziecko? No pewnie chyba im bardziej on się przejmie rolą społeczną. Jak... Ostatnio widziałem taki fajny z Kubusia Puchatka jakiś taki wyjmek. Prosiaczku, jaki mamy dzisiaj dzień? A prosiaczku, dzień dzisiejszy. Nie? A Kubuś, to świetnie, bo to jest mój ulubiony dzień. A jednak jako ludzie dorośli myślimy też o dniu jutrzejszym. Aha. Kiedyś spotkałem kumpla i był w garniturze i w krawacie i się pytam, czemu ty jesteś w garniturze i w krawacie? Bo szukam pracy. Wiesz, no wszyscy nosimy ten garnitur. Musimy, nie? Pewnie negocjujemy, każdy z nas negocjuje na co dzień swojej roli społecznej, na ile ten garnitur może, wiesz, przynajmniej rozpiąć sobie koszulę.
Albo zdjąć marynarkę od czasu do czasu.
No i wchodzi gościu teraz na jedną imprezę w garniturze i w podkoszulce. Albo jeszcze jakiś, który przyjechał turysta z innego miasta czy kraju, to zawsze ten turysta i ten w koszulce prędzej zacznie tańczyć niż ten gościu w garniturze i śpiewać.
To okej, okay, to prawda. No dobra. A teraz już tak kończąc, bo już jesteśmy po godzinie. Kto to będzie słuchał?
Masakr.
Tak chciałbym...
Pozdrawiamy tych, co dotrwali do tego momentu.
Pozdrawiamy. Ja chciałbym zapytać, bo powiedziałeś, że wrócimy do tego tematu, ale nie wróciliśmy, o tych dwóch skrajnych
podejściach. Aha, tak. Nie, no to są takie dwie skrajne koncepcje, że jedna mówi o tym, że muzyka jest odzwierciedleniem systemu społecznego, czyli społeczność górników będzie miała inną muzykę niż społeczność drwali albo prawników.
Okej. Okay. A jaka jest druga koncepcja?
A druga jest właśnie adaptacyjna, czyli że muzyka jest narzędziem przystosowania się człowieka do środowiska, więc jak gdyby ta historia afrykańska, którą ci opowiedziałem, byłaby bliżej. Zresztą gościu, który stworzył tę koncepcję, nazywał się Joe Blackick i on prowadził badania właśnie w Afryce, co nie? Ale mi się wydaje, że prawda jest pośrodku.
Ten przykład afrykański można by było podpiąć pod dwie, wydaje mi się.
Tak,
to
tak,
to też
tak.
Jest takie... Taki zawód, że jeden człowiek we wsi miał funkcję grania na tym wielkim bębnie.
Jak sobie poglądasz nawet w YouTubie filmiki, wiesz, robione przez turystów w Afryce, to do tej pory ludzie tam tańczą na ulicy, nie? No i grają na bębnach. I dochodzi między nimi do jakiejś tam rywalizacji, współzawodnictwa.
No i oni swojego tego dziecka nie zabili jeszcze.
No pewnie nie.
Swojego wewnętrznego dziecka nie zabili. No dobra. No okej, okay. To teraz takie ostatnie pytanie, jakbyś tak spojrzał z zewnątrz i dałbyś swoją radę muzykom wchodzącym na rynek, co byś im powiedział?
Ja już chyba powiedziałem to wcześniej, żeby robili swoje i przede wszystkim jest taka fajna piosenka, to co czujesz, to co wiesz i ja jestem przekonany po prostu, że jeżeli ludzie grają muzykę, która jest bliska ich doświadczeniu, to co czują po prostu, jak każdy człowiek jak przerabia ten świat, no to jeżeli to jest prawdziwe, to zawsze się znajdą chętni, którzy będą tego słuchali i to docenią, nie? A jeżeli właśnie ktoś będzie miał podejście takie, aha, to może zagram tak i tak, to na pewno się tym i tym spodoba, nie? No to często ci ludzie kończą jak alkoholicy. No, ale to tak gdyby z drugiej strony też nie generalizuje w tym sensie, że no, ktoś może być twórczy, ktoś może być otwórczy, ktoś grać muzykę etno, ktoś jazzową, ktoś rockową. Nie no, każdy lubi coś innego, nie? Różne ludzie mają motywację, żeby grać, nie? Mhm. Właśnie ten kolega Bułgar, tak przydługowy Ewgenii, to jest naprawdę mega świetnym akordeonistą. Zna dużo tej muzyki, potrafi to zagrać i gdziekolwiek byśmy nie byli, to zawsze się wokół niego skupiali ludzie i chcieli, żeby on im pokazał te rytmy, jak to gra, wiesz, i tak dalej. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że on jest z wykształcenia inżynierem chyba, I jak przyjechał tutaj do Polski na studia, później zaczął pracować, to nawet nie grał na akordeonie, ale jak usłyszał kiedyś Bułgarów, którzy kaleczyli po prostu jego rodzinną muzykę, to się wkurzył i wziął akordeon, żeby im pokazać. No i tak wskoczył na scenę i zaczął grać i gra do tej pory. I myślę, że też jak gdyby granie tej muzyki zaspokaja przynajmniej jakieś takie mechanizmy nostalgii i to skąd pochodzi, gdzie przynależy kulturowo, nie? Więc mówię, to taka pobudka, ale nie wiem, ktoś może chcieć poderwać dziewczynę.
Tak czy siak, no to jedno i drugie realizuje jakby siebie przez to.
No, tak, jeżeli to jest szczere i uczciwe, nie, no to... To po prostu trzeba to robić.
To teraz takie ostatnie pytanie.
Dobra, to już trzecie ostatnie pytanie.
To już trzecie ostatnie pytanie, ale to już takie najostatniejsze. Gdyby słuchacze chcieli Cię znaleźć, to mogą Cię znaleźć?
Boże, nazywam się Grzegorz Dąbrowski i przez Facebooka można się ze mną kontaktować. A jakby ktoś chciał posłuchać, no to albo Doktor Grzechu, albo Bardziej, albo Rejda z Grzechem. Albo Krzywa Grzywa, albo nie, to nie.
No i jeszcze można...
Albo Benjamin z Klan, no to tak z tych...
I poczytać też można jeszcze Ciebie.
Można poczytać, no. Tak, no. Swoich... Chociaż właśnie to ciekawe jest, że zawsze gdzieś tam o muzyce pisałem, w książkach, które tworzyłem, ale to tak nigdy nie sądziłem, znaczy nigdy nie chciałem mieszać jak gdyby tych porządków, ale ostatnio się przełamałem, więc piszę teraz już tylko na temat muzyki. Ale tak, poczytać można też w kilku miejscach. Na przykład o ciszy w muzyce.
Nazwy zespołów i publikacje też zamieścimy w notatkach pod odcinkiem.
Okay.
A ja Tobie, Grzegorzu, serdecznie dziękuję za dzisiejszą
rozmowę. Ja też, Krzysiu, dziękuję.
Dzięki wielkie.
Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o pochodzenie i funkcję muzyki. Wszystkie zespoły Grzegorza, spis etnologów wymienionych przez niego w odcinku i listę jego publikacji znajdziecie na gabinet.art/zawodmuzyk10. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszą działalnością i chcielibyście usłyszeć o kolejnych odcinkach tego podcastu od razu po ich publikacji, śledźcie naszego Facebooka Gabinet Niezależnych Działań Artystycznych i zapisujcie się na nasz newsletter na gabinet.art. A jeśli wśród Was znajdują się muzycy, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniach, o których Grzesiek tak przychylnie się wypowiadał, to śledźcie na Facebooku Puls Rytmu. We Wrocławiu można pograć w każdy piątek, a w Krakowie okazja będzie już 17 lipca. To by było tyle na dziś. Trzymajcie się i wszystkiego muzycznego. Cześć!
Zawód muzyk.